Dzień dobry, to jest podcast Echa Rynku i nazywam się Michał Masłowski.
Radek Kotkowski, witam serdecznie.
Cześć Radek, odpocząłeś po Wall Streetie, jak wrażenia?
Oj, odpocząłem. Duży Wall Street, wrażenia naprawdę spektakularne pod kątem rozmachu imprezy, bo mam wrażenie, że w tym roku dużo mi zajęło w ogóle znalezienie sali, bo tych sal przybyło, obiekt gigantyczny, więc naprawdę wielka impreza, ale pozytywnie, tak wiesz, przynajmniej na dwa miesiące jestem naładowany. No chciałbym powiedzieć, że na pół roku do tego, do Forfina, ale mam wrażenie, że na Forfin też będę się tam oczekiwał, także super, jak co roku.
Mimo, że Forfin, ostatni weekend maja, przypomnijmy, że to jest inna impreza, czyli o ile Wall Street, to my jesteśmy, wiesz, giełdowi, analityczni, dywidendowi, tam szukamy fajnych analiz spółek i tak dalej, to Forfin to jest takie bardziej finanse osobiste, oszczędzanie na emeryturę, masz, nie wiem, emerytura cię zbliża, plecy bolą, oj, trzeba się wziąć za siebie, no to co teraz, prawda? Tak. No to, ale ostatni weekend listopada, powiedziałem maja, Boże, listopada. Tak, dobra, to po kolei będziemy się tutaj, powymieniamy się wrażeniami, to ja może zacznę. To moje pierwsze wrażenie jest takie, że jest bardzo duża fala nowych i młodych inwestorów. Mam to od paru lat na Wall Streetie, że idę na korytarzem, ani ja nikogo nie poznaję, czy nikogo. Tam sporo ludzi nie poznaje, ani mnie nikt nie poznaje, czyli bardzo dobrze. Także to chodzi. I natomiast no, to są tacy inwestorzy, którzy, jakby to powiedzieć, BES-y jeszcze nie zaznali, bo oni na przykład zaczęli inwestować po 2020 albo wręcz po 2022 roku. No i teraz to odezwa, słuchajcie, drodzy inwestorzy, tutaj ja powiem tak, ja rozróżniam tych dobrych młodych, bo to nie jest tak, że jest młody, to on nic nie wie, jest niedoświadczony i w ogóle usiądź młody człowieku na ławce i przygotuj się, aż ci starci wszystko powiedzą. Absolutnie tak nie jest. To są też fajni, oni są nowocześni, korzystają z super narzędzi, tam wiesz, AI-em sobie jakieś dane agregują, coś tam, ja otwieram oczy, ekstra, widać, że to jest takie bardzo nowoczesne podejście do inwestowania, choćby w zakresie zbierania danych, prawda? Ale tych mądrych, młodych inwestorów, od tych, powiedziałbym, troszeczkę mniej doświadczonych, świadomych sprawy, to można rozróżnić przynajmniej po tym, że oni wiedzą, że to, że im teraz dobrze idzie, to jest zasługa tego, że jest hossa. No, to tak, tutaj powiem tak. To taki głos dyskusji.
Tak, no to jest ważne, nie? Żeby gdzieś tam z tego sobie zdawać sprawę. No to mówisz, że jest, że było dużo tych inwestorów nowych, to faktycznie też widać. Ja z kolei powiem, że bardzo sobie cenię i bardzo mi się to podoba, że dominującym nurtem jest polski rynek kapitałowy. Że gdzieś tam, wiesz, pojawiały się jakieś wątki o krypto, ale było ich niedużo. Pojawiały się wątki o rynku zagranicznym i też nie dominowały, mimo że mamy cały czas tą pasywną rewolucję, no zbliża się debiut SpaceXa i tak dalej.
Dzisiaj?
Tak, piątek, jak my nagrywamy dzisiaj.
Piątek, o dobra, to teraz możemy sobie, jeden cytat zapamiętałem, co prezes Buczek powiedział, no przepraszam, mów dalej.
Także tutaj wiesz, dla mnie jako inwestora, który koncentruje się na rynku polskim, to jest tak naprawdę najważniejsza impreza w roku, nie? Bo tam oczywiście bywają jakieś inne imprezy, ale tutaj mamy ten polski rynek kapitałowy, tą akcję, przede wszystkim akcję właśnie, chociaż oczywiście jest dużo tematyki ETF-owej, ale ja mam wrażenie, że od tych już kilku lat mam takie, zastanawiam się, ile jeszcze można mówić na temat ETF-ów, nie? No, kupujesz, wrzucasz do portfela i zapominasz o sprawie, ale z drugiej strony gdzieś tam też tych inwestorów trzeba edukować, nie? Więc ja doceniam tą tematykę akcyjną jak najbardziej i było jej dużo i to bardzo dobrze. Druga rzecz, która mi się bardzo podobała, to oczywiście też zawsze mi się podoba, ale mam wrażenie, że teraz tego było trochę więcej, to są inwestorzy prelegenci nie będący zawodowcami. W sensie zawodowcami, w sensie związani z branżą, że to nie tylko przedstawiciele domów maklerskich, nie tylko analitycy zawodowi, których również cenimy i słuchamy. No, pamiętamy w zeszłym roku chyba pani Sylwia tam wypełniła salę.
Ale on jest świetny. Tak, widziałem takie podpisy, później zdjęcia, że królowa jest tylko jedna. Pozdrawiamy panią Sylwię.
Tak, ale w tym roku chyba pan Duda z PKO, zdaje się, bardzo też mocny tutaj występ był.
Jest, już ja krążą pytania, ja mówię, szybko muszę to zrobić, żeby jego wykład się raz, dwa, trzy pojawił na wideo, pracujemy nad tym.
No tak, także tutaj to są zawsze te mocne punkty, ale ja też cenię tych inwestorów, znaczy tych prelegentów, którzy no właśnie nie są powiązani z rynkiem kapitałowym w sensie zawodowym.
Zawodowo.
Bo oni się mniej gryzą w język. Tak wprost mówię, tak, bo zawsze tam się pyta, a co sądzisz o rynku, no to tam prezes Buczek to oczywiście tam wypowiada się, co sądzi o rynku, no ale też gdzieś tam porusza się w kręgu tych największych spółek siłą rzeczy, prawda, natomiast no mam wrażenie, że ci inwestorzy nie do końca związani z branżą właśnie trochę inaczej to prezentują, co dla inwestora początkującego, który napływa na rynek, no mam wrażenie, że też jest fajną wartością, tak, że nie tylko dowiadujemy się o tych dużych rzeczach, tam o tym LPP po raz 50 i o Beneficie, o Modivo mam wrażenie trochę ciszej już było ostatnio, bo rok temu było głośno.
Wiemy po ile było CCC, czyli Modivo rok temu. Tak. I przyjazd prezesa Miłka na Wall Street mam wrażenie tak, wiesz, wbił flagę na szczycie hossy tutaj, tak, na CCC.
Dokładnie.
Tak?
Mhm. Dokładnie. Także taka moja refleksja, bardzo fajnie, że ten rynek akcyjny dominuje. Bardzo fajnie, że on jest. No jeszcze jak już jestem przy głosie, chyba że się wymieniamy, bo jeszcze mam jedną rzecz.
Nie, bardzo dobrze, to ja tak skomentuję, bo to oczywiście wspomniałeś prezesa Buczka, ale to on fajnie i SpaceX powiedziałeś prawie w jednym zdaniu, to on też powiedział tak, że jak to ujął, wycena spółek kosmicznych jest kosmiczna. I to przepraszam, ja dobrze odnotowałem, że Creotech ponad 100 miliardów euro, nie wiem, 100 milionów euro, 100 milionów euro w jakimś ABB pozyskał, prawda? Jakimś tak, no to w jakiejś emisji super, no to przecież jakieś kosmiczne pieniądze, prawda? Jak na spółkę, która ma ile tych satelit lata tam dookoła? 4? A na wiesz, na prezentacji spółki Creotech, no tam wiesz, sala pękała w szwach. Bardziej powiedział tak, że wycena spółek kosmicznych jest kosmiczna, na razie gra muzyka i muzyka przynajmniej do debiutu SpaceX będzie grała. No to zobaczymy, no bo ten, rozumiem, że to dzisiaj, tak?
Tak, dzisiaj ma być chyba pierwsze notowanie, no wiemy już, że SpaceX jest dobrze wyceniony, że się i pospięło, no to już możemy spadać.
Tak, no już dokładnie. Czyli no widziałem, tylko widziałem, że jest już w ofercie, będzie, jest w ofercie polskich biur maklerskich, więc jak ktoś posiada rachunek w biurze maklerskim, który daje tą możliwość ich inwestowania w Stanach, no to może sobie dzisiaj pospekulować na SpaceXie. Na IPO siłą rzeczy jako polscy inwestorzy, drobni, mali, nie mogliśmy się zapisywać. Może kiedyś dożyjemy takich czasów. I teraz wracając tutaj do twojej wypowiedzi, no to oczywiście super, oczywiście tak, mi się to też bardzo podobało. Ja to mówiłem, że konferencja Wall Street, nawet w tym takim filmiku, wiesz, co puściliśmy na Gali, co teraz jest na naszym YouTubie, że konferencja Wall Street ewoluowała w czasie, i dzisiaj na konferencji Wall Street część wykładowców to są inwestorzy indywidualni, których określiłbym dzisiaj jako profesjonalnych inwestorów indywidualnych. Tak? No to Przemek Staniszewski, Paweł Malik, no ty Radek, kolega zawód inwestor, gorąco pozdrawiamy, cała sala tak na wykładzie u Pawła. No, Konrad Książak, bardzo też mówiłeś, że to akurat z branży, tak? Z Pekao S.A., tak? Wykład o opcjach Pawła Dudy, ale też widziałem Kamil Sochanek, wykład o branży budowlanej.
Budowlanych.
Tak, też mam informacje z różnych. Dawajcie mi ten wykład, bo rozeszło się już, że to był świetny wykład, więc ja też to od razu tak sygnalizuję, że te wykłady już musiałem trochę powyjeżdżać, porozjeżdżać się, ale jestem, siedzę przy biurku, codziennie będziemy wrzucali przynajmniej jeden wykład. Zaraz jak skończymy nagrywać, to sobie coś puszczę. Tak? Na razie puściliśmy dwa i przynajmniej będziemy puszczać te, które mogą szybko tracić na wartości. Dzisiaj mam, opowiem, tak już jestem przy głosie, chyba wykład Bartka Szymy, tam wiesz, AI w służbie inwestora. Bo to trzeba puszczać raz, dwa, trzy, przecież za dwa miesiące może być nieaktualne.
A modele się mogą zmienić. Tak.
Zaraz coś nowe, jakaś kolejna wersja czatu GPT, czy inna kolejna wersja Cloda, kolejnym jakimś tam wersja się wypuści, to już może być wszystko po jabłkach. Trzeba teraz puścić, póki wykład na czasie, prawda? Tak, więc i tak, oczywiście, że no to super wartość, nie? Że można sobie tak przyjść. I to takie, jak ja to powiedziałbym, taki wiesz, podejście, o Krystian Dębski, tak, zadebiutował na Wall Street, tak, o ten młody człowiek, ten podawany przeze mnie, że przykład, że jak była pierwsza konferencja Wall Street, to co po niektórych wykładowców nie było na świecie. Jaki piękny, fantastyczny, merytoryczny taki wykład właśnie pokazujący, jak młodzi ludzie, że to potrafią mieć takie fajne, analityczne podejście i ta technika zbierania danych, zarządzania kapitałem, jak to pięknie jest robione. No to też zaraz wypuścimy ten Ty też, Krystian, gorąco cię pozdrawiamy, jak ten wykład super wyszedł. Także to jest to, że jak mogę się zderzyć, zobaczę jak to jest, to daje mi do myślenia. Jedna z rzeczy, to muszę w ogóle, napiszę wpis na moim nowym blogu na Substacku.
No, widziałem, czytałem.
Tak. Jak dało mi do zrozumienia, jak Przemek Staniszewski, który taką formę, no nie miał wykładu, bo umówili się z Pawłem Malikiem, że Paweł go będzie przepytywał, a Przemek będzie odpowiadał. Wyświetlił cytat, że jak z margin call, jak zarabia się na rynku. Mm-hmm. No i tam ten, wiesz, John Talt, Big Boss w środku nocy, wiesz, jak tej narady mówią, że to są trzy metody zarabiania na rynku. Tak? To be first.
Be smarter i cheat.
Be smarter or cheat. I on mówi, że I don't cheat. No to było złe. Moim zdaniem on powiedział, ja inaczej ułożyłbym scenariusz tego filmu. Ja bym powiedział, że chyba w tych warunkach już nie możemy oszukać. Tak? I Przemek powiedział, że on ani nie oszukuje, ani nie jest szybki, ani nie jest mądry, co ja się w ogóle za głowę złapałem. Jak Przemek powiedział, że on nie jest smart, to gdzie ja jestem biedny? Ale jest cierpliwy. Mm-hmm. Ja myślałem, zaraz, to o mnie, ja też jestem cierpliwy. No tak. Ja tam nic nie umiem oszukiwać. Nawet jakbym miał możliwość, to pewnie bym nie oszukał, bo bym się bał. Tak? Szybki na pewno nie jestem. Smart, skoro Przemek nie jest smart, no to ja już jestem daleko, wiesz, jestem dwa poziomy niżej, ale jestem cierpliwy. Ja mam naturę ciułacza. Ja potrafię zbierać drobne kwoty i to jest moja przewaga na rynku. Muszę koniecznie napisać o tym jakiś taki wpis, bo to jest super. Ja zapamiętałem to i Przemek tam napisał, że czasami ludzie jeżdżą na Wall Street po jedno zdanie. To ja chyba pojechałem po to. Mm-hmm. Ja chyba pojechałem tak. Po to. Tak. Ekstra.
Tak, znaczy wiesz, bo faktycznie jest tak, że no, są różni inwestorzy, tak? Jak jest się początku, jest ta krzywa uczenia się, tak? Że na początku wszystko jest nowe. No tak jak tutaj z twojego trochę też innego świata, tak jak rowery, tak? Jak kupisz rower za 1000 zł, a 2000 zł, to są gigantyczne różnice, nie? A między 45 a 50, no to pewnie już trochę mniejsze te różnice są, bo tam co ugrasz? 5 gramów na zębatce, czy 2 tak. gramy na zębatce, nie?
Przepraszam, że są takie memy, że siedzi taki kolarz, tak płacze, i jest taki podpis, gdy kupiłeś rower za roczną pensję i okazało się, że to nie rower jest problemem.
Tak. Tak, bo już waga zjechała.
To już nie ma znaczenia. Okazuje się, że kolasz jest problemem. Za duży brzuch, noga niezrobiona. Tak. Oczywiście no tak. Nie ma sensu absolutnie. Te marginalne przyrosty to Tadej Pogaczar wydobędzie z roweru, a nie my, kolarze amatorzy. Tak, zgadzam.
Tak, ale w inwestowaniu jest dokładnie tak samo, tak. Nie? Że są ci początkujący, którzy przyjeżdżają, dla nich wszystko jest nowe i są ci doświadczeni. I nie wiem, odniosłem takie wrażenie, że w Polsce, i to też było widać na Wall Streetie, że jest już grupa tych takich inwestorów no,
profesjonalnych.
Takich powyżej bańki, tak. Powiedzmy, nie? Czy tam już.
No, ale takim, wprost... To raz, że powyżej bańki, ale też z takim profesjonalnym podejściem.
Tak, że wiesz, nazwijmy to multimilionowych, tak, z portfelami i tam de facto, wiesz, no oczywiście to już wymusza też profesjonalne zajmowanie się tym portfelem, no bo tam 2% stracić na portfelu, to już są konkretne sumy. I to też potwierdza, że faktycznie to jedno zdanie, nie, że przyjeżdżasz i z drugiej strony za co cenię też Wall Street, to, że ci początkujący mogą się na korytarzu spotkać z tymi doświadczonymi, że wiesz, to jest tak, że nawet nie wiem, tam ci blogerzy, nie blogerzy, ale wiadomo, nie wszyscy są blogerami, nie wszyscy się gdzieś tam udzielają, ale można się z ludźmi złapać i widać, wiesz, te grupki normalnie tam po wykładach słuchające, rozmawiające z jednym, z drugim, z trzecim, z piątym, już o piekiełku i pokojach nie będę mówił, tak, ale cały ten networking i ten transfer wiedzy przy okazji konferencji, taki nie będący stricte częścią harmonogramu, to jest gigantyczna wartość. To naprawdę dla kogoś, kto, wiesz, może się zastanawia jeszcze, czy warto jechać, czy warto tam poświęcić 3 dni i kawałek drogi, no to jest duży skok w przód, chociaż oczywiście też mam świadomość tego, że ktoś początkujący, kto wpadnie w takie Wall Street, to jemu zeszytu zabraknie, żeby notować wszystko, co warto ten, a po drugie później cały rok będzie pracował, żeby to przetworzyć. A ci bardziej doświadczeni z kolei jadą po jedno zdanie i to jedno zdanie potrafi im też zrobić tyle, że mają na parę miesięcy roboty.
No i o to chodzi. I o to chodzi. Dobrze. Jak kolejną rzeczą, którą ja zauważyłem, bo ty powiedziałeś w swoim podsumowaniu, ileż można mówić o ETF-ach, ale właśnie trzeba mówić o tych ETF-ach, bo to faktycznie to jest narzędzie takie wejścia, powinno być narzędziem wejścia dla początkujących inwestorów, tak, że on nie wie od czego zacząć, a ja zawsze teraz mówię, nie wiem, no kup sobie jakiegoś, otwórz IKE i kup sobie jakiegoś ETF-a na jakiś duży światowy indeks, a potem zobaczysz, potem się będziesz uczył, prawda? Ale też dla tych doświadczonych inwestorów to teraz jest fajnie, skoro jak już te ETF-y są taki fajny, powiedziałbym, stabilizujący fragment w portfelu, nie? Że jakby się grubo pomylił na spekulacji, no nie wiem, na jakiejś spółce kosmicznej, jakby to Paweł Szczepanik mówił, tych, co te, co to są rakietę z bambusa na Marsa, tak, posyłać, prawda? To żeby miał w tych ETF-ach jakiś tam coś, żeby mu to portfele nie zjadło w całości, prawda? No i chciałbym odnotować bardzo ważny fakt, że to i to bardzo miło ze strony kolegów z Bety, że to się właśnie stało na konferencji Wall Street, że oto po raz pierwszy w historii rynku kapitałowego w Polsce dostawca ETF-u, który ma jakieś ETF-y notowane na rynku polskim, tak? No siłą rzeczy cały lata mieliśmy to Lyxor, Amundia, od wielu lat już Beta i teraz PZU. I przypomnijmy, zdaje się, w kolejce stoją, aż chyba czekają chyba na zmianę ustawy, żeby się ETF-y UCITS sami mogły stać. Millennium TFI i chyba Skarbiec. Też tam sygnali, tam są takie, wiesz, sygnały medialne. Bardzo dobrze. Po raz pierwszy w historii na konferencji Wall Street została ogłoszona obniżka opłat za zarządzanie. Także że to piękny moment, bo to są dwie rzeczy jakby. Pierwsza jest taka, że Becie na tyle urósł biznes, że te ETF-y stały się już na tyle duże. Okazuje się też, że to wiadomo, ale warto podkreślić, że największym ETF-em Bety nie jest na ETF na WIG20, tylko na MWIG, że to jest najbardziej popularny ETF wśród inwestorów. I tam jest obniżka z 0,8 do 0,7, tak, to jest pierwsza rzecz. I na WIG20, który też już uznali, że jest dostatecznie duży, też o tam 0,05 punkta procentowego, 0,35, przepraszam, zaraz szybko sobie sprawdzę, żebym ja tutaj, żebym prawdę mówił.
No tak, no to jest taki symbol dojrzewania polskiego rynku kapitałowego, zwłaszcza tego rynku ETF-ów. No jeszcze jak dwa lata temu, jakbyśmy się spotkali, to myślę, że i ty, i ja wymienilibyśmy bez problemu i bez błędu takie 80-90% ETF-ów dostępnych na GPW.
Nie, ja to już, byśmy tam... Teraz już bym mógł nie zdać tego egzaminu.
Ja już bym potrzebował dzisiaj wyszukiwarki ETF-ów, żeby się w ogóle zorientować, co jest i dopiero wówczas gdzieś tam podejmować jakieś decyzje inwestycyjne. Nie? Bo kiedyś to było proste, tam były 4 czy 5.
Tak, a nie, no teraz to wiesz w ogóle tak, czekaj, są 3 ETF-y, spróbuję, ale już nie będę nazywał, bo to tak, 3 ETF-y od Amundi są... Nawet nie będę ich nazywał, znaczy te są proste, bo są na, nie, 3? Nie, przepraszam.
2 są chyba.
2 są, były 3. Jest na ETF, na S&P 500 i na DAX, a już bym się pomylił. Są 4 ETF-y od tego, tych Szwedów, to Virtun, Virtune, te na krypto. Tak. O widzisz, 2 czy 3 są już na, od PZU? Chyba 3. Są na ten taki dzielony WIG20, MWIG
40.
Jest na złoto i ten na MSCI World chyba, tak? Czy tam albo All Country.
Ja nie podpowiem, bo ja już nie jestem w
tak,
temacie.
Ten hedżowany. Celowo betę zostawiam na koniec, bo tego jest tyle, że oj, nie? O tych na Global Connectie nie mówię, bo tam chyba są 4 te takie importowane. No tak, oczywiście, moglibyśmy nie znać. Ja tylko uwaga, ja tylko pamiętam cyferkę 27. 27? Że jest łącznie.
I że jest?
Łącznie.
Łącznie. A do końca roku ile będzie?
No właśnie, bo to się pojawiała ta informacja, chyba zarówno na prezentacji Mateusza Muchy, podczas tego jak mówili, sprawdziłem sobie, czyli ETF na MWIG od lipca 0,8 na 0,7, ETF na WIG20 0,4 na 0,35 i to pojawiło się zarówno na prezentacji Mateusza Muchy i chyba też na prezentacji prezesa Bardziłowskiego, który też o prezes giełdy jak zwykle, to cieszymy się bardzo dobrze, dotarł na Wall Street prosto z Armenii, bo tam to też, bo dzień wcześniej byli w Armenii, bo tam iluś tam lecie giełdy w Armenii, a przypominam, polska giełda jest właścicielem giełdy w Armenii i dzień później na Wall Street ponoć ma być do 50. 23 debiuty do końca roku, no to jest imponujące. Beta zapowiedziała 2 i powiedzieli to też, powiedzieli już na Wall Street, było taki powiedzmy fakt medialny, bo oni tam wygadali się na jakimś webinarze, no ale teraz to już jeszcze raz oficjalnie ma być ETF, też będę mówił z pamięci, na WIG 140. De facto już cały polski rynek byś miał. No umówmy się, tak. Czegoś spółki poniżej WIG-u 140.
One nie ważą.
To tam prawie nic nie ważą. I drugi chyba na FTSE All World, Ale oczywiście hedżowany, no bo to żadna atrakcja, bo przecież istnieją ETF-y na FTSE All World, tak? Także to ten. I to te dwa. No jeszcze 21. Mm-hmm. No PZU ma całą masę ETF-ów wypuścić. Może ten Millennium, może ten Skarbiec. Eksplozja jest, nie? Ale chciałem wrócić do tej pierwotnej myśli, że po raz pierwszy dostawca ETF-ów obniża opłatę za zarządzanie, dając sygnał, że a, po pierwsze biznes nam się spina i możemy to robić, tak, mm-hmm. bardzo dobrze, po drugie dając sygnał inwestorom, słuchajcie, to jest droga, którą będziemy kroczyć. Jeżeli nasze aktywa będą rosły, to wszystko będzie dobrze, klienci będą wpłacali, będzie hossa, będą aktywa rosły, to my, nasza skłonność do obniżki opłat też będzie rosła. To jest bardzo dobry sygnał. Wiadomo, oni nigdy nie wyrównają poziomu opłat za zarządzanie, nie wiem, no... ETF-a od BlackRocka na S&P 500, który ma tam, nie wiem, 0,05 czy 0,07 notowany gdzieś na giełdach zachodnich, no to jest niemożliwe, no ale chodzi o kierunek, że to tak ma być, mm-hmm. nie? Że w Polsce. Super, bardzo dobrze.
Tak, no tutaj faktycznie jest to super. Takie dwie refleksje, bo my od lat, tam późnych nas tych mam wrażenie, no obserwujemy ten spadek liczby spółek, nie? Że tych IPO już tyle nie ma, że już są jakieś tam wycofywania. Proces ten trochę też i New Connectu dotyczy, no bo tam część, ostatnio duże sprzątanie na New Connectie, więc tych spółek tak. też będzie.
W dwóch fazach tam ucięto dużo.
I myślę, że może byłby czas, żeby faktycznie jako trzecią nogę, no bo dotychczas był rynek główny New Connect, na to się patrzyło, tam nie przybywa, nie ma nowych IPO, jest... No to znaczy, że jest źle dla rynku, nie? Że tą trzecią nogą tak naprawdę będą te ETF-y. Że mhm. ich, no bo oczywiście wiadomo, jakbyś tam weszli w instrumenty pochodne, jakieś tam inne certyfikaty, no to by były tysiące instrumentów.
Tak, ale tam nie wiadomo, o jest, co tam się dzieje, to głowa mała.
Ale te ETF-y jako taka trzecia noga polskiego rynku kapitałowego, no one rosną. Chociaż tutaj mam pytanie do ciebie, bo rozumiem, że te wszystkie, czy może nie wszystkie, ale duża część tych nowych ETF-ów to nie będą tak jakby ETF-y tworzone od zera, że one będą budowały te portfele i tam za 50 baniek będą kupowały aktywa, tylko to będą konwersje z funduszy aktywnych, czy tam powiedzmy funduszy indeksowych, które nie były ETF-ami, rozumiem, że to nie będzie tak jakby świeży kapitał płynący na rynek. Jak to?
Nie wiem, ale to co jakby, na pewno nie wiem nic o tych ETF-ach Millennium i Skarbca, bo tylko tak był sygnał medialny, że się szykują. Natomiast te ETF-y PZU, to od PZU, no to wiem, że część ma być nowych, a część, jeżeli ta ustawa wprowadzająca w końcu te UCITS-y wejdzie, to jest strasznie skomplikowane, ci powiem, że częścią tej ustawy ma być to, że oni te na przykład fundusze, które dzisiaj funkcjonują jako fundusze in PZU, oni będą mogli zrobić pstryk i zrobić taki, no nie wiem, czy jest właściwe słowo do tego, dual listing, że część będzie funkcjonowała jako tradycyjne fundusze, jako TFI i bliźniaczo no będzie notowany ETF na te fundusze. I czyli oni już będą mieli te fundusze, już tam przecież one są z aktywami i tak dalej. Tylko taki sygnał jeszcze, że też tam pisaliśmy do ministerstwa jakieś tam uwagi do tej ustawy, bo ta ustawa w chwili obecnej, nawet chyba jest wyznaczona data jakiejś konsultacji, nie przewiduje tego, żeby fundusze ETF już notowane. No te wszystkie odbety na przykład mogły zostać łatwo skonwertowane na te UCITS-y. I nawet pojawiła się jakaś interpretacja prawników, oby tam, którą strach w ogóle cytować, że to nie będzie można zrobić. Że oni będą musieli rozwiązać ten fundusz i założyć nowy, jeżeli chcą być UCITS-ami. No oczywiście tym się w głowie nie mieści. Tak absolutnie być nie może. Musi być jakaś gładka ścieżka przejścia, taka z punktu widzenia inwestora niezauważalna. Niezauważalna. To musi tak być, bo to inaczej zabijemy nam, co to dużo mówić, ładnie, sprawnie rosnący rynek ETF-ów w Polsce. No to, no to tak wygląda. Natomiast to, czy to, te, wydaje mi się, że może być i tak, że i ETF-y tworzono od zera, że tam jakiś kapitał zakładowy, tak, i później już będą zbierać tak, jak Beta czy PZU zbiera, a część może być takich właśnie, co to już są funduszami, bardzo ładnie, to niech sobie będą i na drugą nogę te same fundusze będą mogły być notowane od razu, tak, just like that na giełdzie. No to byłoby bardzo dobrze, no bo to by tak od razu z bomby TFI PZU mogłoby tak, nie wiem, kilkanaście ETF-ów pokazać, prawda? No,
Tak. Michał, a jakie ploteczki z Wall Streetu przywiozłeś? Jakie tam przecieki? Bez cytowania nazwisk. Ja słyszałem, że testy Wattsa tak średnio
wyszły. Też słyszałem.
No i teraz zastanawiam się, no bo mamy Wattsa, mamy Oki, no i tam jak to jedno z drugim będzie nam sobie grało, domy maklerskie będą miały co robić.
Też słyszałem, że testy Wattsa wyszły tak sobie, ale to, no to są oczywiście plotki, tak? Tutaj, a lubimy plotki, to my bardzo
nie, no to po to też się jeździ, tak? Po ploteczki.
To się jeździ, po ploteczki. To, co z Oki, no to też tam było, że ja zadawałem pytania biuro maklerskim i w kuluarach, i na panelach dyskusyjnych. Halo, halo, co z tym Oki? Czy będziecie A, podawać bieżącą wartość, powiedzmy, jak ktoś ma Oki w jakimś biurze maklerskim, to chciałby wiedzieć, jaką ma średnią wartość aktywów w danym roku. Żeby wiedzieć,
tak,
żeby
za ile może kupić.
Tak, żeby cyrklować. Jestem po 100 tysięcy, nie jestem po 100 tysięcy, założę sobie w drug, gdzieś innym, żeby mógł sobie to pytanie bez odpowiedzi, bo wiadomo, co teraz jest na stole, bo jest Watts. Drugie pytanie, oznaczanie tych aktywów kwalifikowanych, czy to będzie, czy nie będzie. No, prezes Panasiuk na panelu powiedział, że giełda będzie to dostarczać te informacje, że biura maklerskie nie będą musiały zgadywanki robić, ani nie będą musiały, nie wiem, rzeszy prawników zatrudniać, czy dane coś, nie wiem, akcja, ETF jest aktywem kwalifikowanym, czy nie. I teraz news zdaje się z wczoraj, muszę to sprawdzić, bo byłem w podróży, tylko jeden słuchacz podczas, w komentarzu, opublikowaliśmy te dyskusje o OKI już u nas na naszym YouTubie i napisał tam, pamiętasz, nasz żelazny argument, zaraz, Allegro, Żabka, Pepco, Allegro ma kapitał zakładowy denominowany w złotych, a Żabka i Pepco w euro, ponoć Żabka zmieniła na złote. Tak? I właśnie pytałeś o plotki, słyszałem to, że to się ma stać od prezesa Bardziłowskiego właśnie w kuluarach, jak wprost przyszpliłem. I zadałem celne pytanie, ale zaraz, panie prezesie, przecież to będzie skomplikowany produkt. Dobrze, okej, okay, ustawa jest jaka jest. To presja na tych wszystkich podmiotach już dzisiaj notowanych na giełdzie, które mają kapitał denominowany w euro, żeby zaczęły mieć denominowany w złotych i żeby mogły być śmiało kupowane na OKI jest. No i to się podobno dzieje. Ta Żabka to jest tak do sprawdzenia, tak? Bo to jest na razie, się widziałem tylko news w komentarzu na YouTubie, nie miałem czasu tego sprawdzać, ale jeżeli taki byłby trend i taka byłby, to byłoby bardzo dobrze oczywiście, tak? No bo to byłoby, ubywałoby wszystkich tych zagadek, matko boska, co tu kupić, żeby się na podatek nie nadziać. A i przynajmniej jak zadawałem te pytania, a czy będzie oznaczane, a czy będzie bieżąca wartość, a to, a tamto i tak dalej, no bo zaraz, chyba wiecie co, panie Michale, co mamy teraz do roboty. No i to chyba wiecie, to oznacza właśnie, że Wattsa tam dłubią, grzebią. Tak, że też to słyszałem.
Ten Watts to jest dłubany, tak już myślę, że co, ze 4 lata?
Wiesz co, nie wiem, no to po to za prezesa Dietla się dawno temu zaczęło.
Tak. No tak. Ale to wybory były w 23.
Wiesz co, wydaje mi się, że już dłużej, bo ile od wyborów minęło? 3 lata miną w październiku.
Od wyborów, no to mamy
i zostanie rok do wyborów. A no to jeszcze
tak 4 lata pewnie.
4 lata to jest absolutnie minimum.
Pytanie, jak on technologicznie będzie stał, czy to nie jest tak, że on wejdzie i będzie to od razu za stary?
To jest w ogóle,
ale dobra.
To jest w ogóle wielka zagadka, po co my piszemy tego Wattsa. Ja cały czas otwieram oczy wielkie, że my tutaj od białej kartki zaczęliśmy to pisać, a nie kupiliśmy czegoś od Amerykanów, od Euronextu, od nie wiem, dużej zachodniej giełdy, że chcemy mieć własne, jeszcze chcemy to licencjonować, a jak zadaje się pytanie komu, no to jest odpowiedź na przykład giełdzie w Armenii. Tak. Dobra. Dobra, zostawmy tego Wattsa, ale słyszałem, że to jest plotka, tak? I w związku z tym biura maklerskie są zajęte i nie wiadomo co z OKI, ale przypomnijmy, OKI poszło do pierwszego, w tym tygodniu co nagrywamy, OKI poszło do pierwszego czytania w Sejmie. To jest. I tam nie wiem, czy widziałem ten sam wpis, że ufam, że wiąże duże nadzieje, jak się ten proces OKI zaczął, bo sala, no, nie może, no, chciałem być notowań. Sala sejmowa podczas pierwszego czytania OKI, pan minister Jurand Drob czytał, przedstawiał projekt, była praktycznie pusta. A tam może było z 10 posłów na sali i kluczowe było tu wystąpienie posła opozycji, czy poseł PiSu konkretnie, pan Henryk Kowalczyk, bo tak bodajże, to tam był jakimś ministrem, jak był PiS u władzy. To było kluczowe, czy on weźmie, zmiażdży i powie, że to się niczego nie nadaje, trzeba do kosza wyrzucić, czy będzie miał wyważone stanowisko i tak dalej. I miał wyważone stanowisko. Coś tam, a wiem, nie podobała mi się zmiana, którą proponował, że on chciałby, bo tam, wiesz, jest ten limit, 25 tysięcy.
A chciał wyrównać.
Tak, żeby i lokaty, i instrumenty duże też były do 100 tysięcy, co oczywiście to nie jest dobry pomysł. Ale nieważne, to była jedyna uwaga merytoryczna. Czyli moim zdaniem.
No tak, w sumie okej.
Tak. Więc cała nadzieja jest w tym, że OKI przejdzie poniżej politycznego radaru. No i to nie jest tak, że prezydent przecież nie podpisuje niczego. No prezydent coś tam podpisuje, chociaż znowu zdaje się w tym tygodniu nie podpisał po raz chyba już, nie wiem który, trzeci ustawy o kryptowalutach. Ale ustawa o kryptowalutach jest politycznym tematem. Oni się nawzajem przerzucają teraz, kto jest winny temu, że ludzie stracili pieniądze na aferze zonda krypto, prawda? OKI nie jest takim tematem i ufam, że niech oni dalej sobie krzyczą z trybun sejmowych, kto jest winny afery zonda krypto, a po cichu niech tak OKI się weźmie, OKI się weźmie, przejdzie w tak zwanym międzyczasie. No.
No, gdzieś mi mignęło w internecie, że nawet przedstawiciele dużych zagranicznych instytucji finansowych wskazują na OKI jako taki driver dla polskiego rynku, że tutaj może ten kapitał napłynąć. No, jeżeli by się potwierdziło, że te duże, największe spółki zmieniają walutę kapitału zakładowego po to, żeby się wpasować w OKI, no to by znaczyło, że jednak to jest traktowane poważnie jako takie. No.
Myślę, że nie zdradzę wielkiej tajemnicy, mam nadzieję, że głowy mi nie urwą, że gdzieś tam miałem okazję rozmawiać z przedstawicielem Trade Republic, tak, które też się szykuje, oni też na to patrzą, bo w ustawie jest zapisane, że zagraniczne podmioty będą mogły to OKI oferować. Mam wszystko. To nie budzi żadnych wątpliwości, że nikt tego nie zgłosił, to po prostu przejdzie, mam wrażenie. No to oni też będą prawdopodobnie chcieli być, wiesz, pierwsi, oferować i tak dalej, więc te pytania oczywiście padają. I są znakomicie zorientowani, co tam na polskim rynku, wiesz, tak, co się dzieje i tak dalej, a OKI i to i tamto i padają o to pytania, na pewno tak jest. Jeżeli zagraniczne instytucje widzą, co się dzieje w Polsce, nie, że jakie jest to momentum polskiego rynku, polskiej gospodarki i też chcą być, nie? To nie ulega wątpliwości. To bardzo dobrze. Jak to było? Dojedźmy z hossą do 2027 tak, i będzie tak, dobrze. No,
na razie chyba jesteśmy na dobrej drodze. Tam widziałem, że w okolicach ATH, więc na razie jest nieźle. Co prawda wchodzimy w taki trochę trudniejszy, bo było sell in May, więc już jesteśmy w kalendarzowo słabszym okresie. Teraz wakacja, trochę flauta, wszyscy na urlopach będą. Ale nie jest źle na rynku, nie jest źle na rynku.
SpaceXem będą żyli teraz wszyscy.
No tak, aktywni sobie mogą kupić, pasywni zaraz dostaną w ETF-ach siłą rzeczy, w portfelach będą SpaceXa mieli, więc tak jak najbardziej. No tutaj no pytanie, co po SpaceX, tak? No bo to dzisiaj żyliśmy narracją do SpaceX, trochę tak jak z polską hossą dronową i WB Electronics, nie? Że tak dopóki tam wszyscy mówią, że dopóki WB nie zadebiutuje, to hossa będzie.
A wiesz co, zobaczymy. Oni tam, nie wiem, szykują się, bo to mówiliśmy o tym i co, gdzie to WB, gdzie jest IPO WB Electronics?
Myślę, że porządkują biznes jeszcze, tak mi się wydaje, że tam, wiesz, to jest duży temat, to jest spółka, która no, też duże pieniądze zarabia, tak, bo to duże przychody, duże zyski, branża cały czas modna, więc myślę, że koniunktura dopisuje, także raczej spodziewam się, że zadebiutują. No chyba największym ryzykiem dla tego debiutu by było zakończenie konfliktu i taka jakaś narracja deeskalacji w ogóle, że Putin przyjdzie się ściskać ze wszystkimi i powie to ja już, albo śmierć Putina, nie? Znaczy, nie chcę snuć scenariuszy, nie? Ale generalnie taki scenariusz deeskalacji myślę, że najbardziej by zagroził debiutowi WB Electronics, no ale to nie jestem geopolitykiem, więc też nie, więc się wypowiem.
Że to wiem, to może by było tak wiesz, że biznesowi dronowemu sprzyja to, że wojna trwa, że jest zainteresowanie.
Tak. No, gorączka złota i kilofy.
Tak, oczywiście. A propos SpaceXa, no to widzę, że czekaj, bo to nie wiem, czy mi się to uda udostępnić ekran. Spróbujmy, że czekaj, okno. To jest, mam nadzieję, że to, że nie udostępniam tutaj.
Tylko pamiętaj, nie możesz pokazywać odlatującej rakiety, bo to będzie oznaczało rekomendacje i to nas KNF zdejmie.
Tak. Ale wiesz, no wchodzisz na stronę Bosia, proszę bardzo, SpaceX.
Nie, jest rakieta na stronie.
Jest rakieta. Jest rakieta na stronie licencjonowanego domu maklerskiego.
No to trzeba to zgłosić.
I widzę, ticker będzie SPCX, tak? Że tutaj. No i dobrze, czyli jak ja rozumiem, od popołudnia, jak te stany ruszą, to już będzie można sobie popatrzeć, tak? Jak to będzie. I widziałem też newsa z kolei, tylko teraz na stuku, że jeżeli tak to zadebiutuje, to Elon Musk będzie pierwszym bilionerem, już nawet nie multimiliarderem, bo takim jest od dawna, prawda? Ale jego prywatny majątek będzie wyceniany na ponad $1 bilion. No to to jest, o matko, w jakich czasach żyjemy, nie? Także szokujące. Ja a propos tego, czy jesteśmy, czekaj, na ATH i nie ATH,
to tak właśnie też spojrzałem, że...
Ale rzeczywiście, 138 tysięcy punktów.
Zobacz, Michał, jak to jest, że my nagrywamy od pół godziny ponad, WIG na ATH rośnie o 2,3 i my w zasadzie tak, no okej, dzień jak co dzień, nie?
Tak,
co
za czasy. Kraina wiecznej szczęśliwości, tak, a WIG 20 blisko też, blisko powinien być, WIG 20, no, jak dzisiaj się postara, to kto wie, no te mityczne 4000 punktów w zasięgu. Tak? Przepraszam cię, a wracając do konferencji Wall Street, dyskusji o tym, jak ci młodzi inwestorzy zareagują, jak przyjdzie kiedyś Bessa, co nie tam taka, wiesz, jednodniowa tam, czy dwudniowa, bo tam będą aktualnie zamykali czy otwierali cieśninę Ormus, tylko taka faktycznie przyjdzie 30% Bessa, która ile do ilu teraz punktów WIG 20 musiałaby strząsnąć?
No pewnie do 100.
Nie, WIG 20 to...
A przepraszam, WIG 20, dobrze, tak do WIG-u.
No taki 2200, tak, a duży WIG do 100 tysięcy, no to najmniej, bo to oczywiście to najmniej, tak. To, no to dopiero wtedy, jak ci inwestorzy zareagują, jak to będzie ten, tak? No z Grześkiem Zalewskim, to jak zwykle bardzo fajna dyskusja w sobotę. No, że chyba trzeba jakiegoś AI-a zatrudnić do tego, żeby nam pomierzył liczbę profili na Twitterze, którzy publikują regularnie swoje portfele, tak? Bo to już jest absolutnie nie do policzenia ręczy. No ale póki co, cytując prezesa Czubuczka, muzyka gra. No i wiadomo, będzie grała, dopóki SpaceX nie zadebiutuje, a to jest dzisiaj. No zobaczymy. Czy że ticker SPCX? Nie, jeszcze nie ma, bo to jest jakieś coś innego, jakiś ETF widzę, jest pod tym tickerem notowany. No to nie, to jeszcze chwilę. Tak? No a propos, to wiesz, prezentacja Kreotechu, pełna sala. Prezentacja Scanwaya też ogromne zainteresowanie, prawda? Także to widać, że te spółki kosmiczne, no nie mamy ich dużo.
One też dowiozły, tak? One też mają wielu wiernych inwestorów i akcjonariuszy, których tak jak ktoś tam zawsze opowiadał, że na walnym zgromadzeniu Berkshire Hathaway ludzie wstają i dziękowali Warrenowi, że uczynił ich bogatymi ludźmi, tak? No tak. To myślę, że tutaj prezes Brona nie jednego whiskacza odebrał od akcjonariuszy w trakcie tego Wall Streetu.
Tak, no tak wygląda wykres, no to powiedzmy taki trzyletni Kreotechu, prawda? A jeszcze w międzyczasie przypominam, że się podzielili, tak? Tam ten Kreotech, tak. Quantum, tak, został wydzielony. Także to tak. A Scanway, wykres Scanwaya, już tak, przepraszam, że sobie tak sprawdźmy na szybko. Podejrzewam, że bardzo podobnie, no oczywiście, prawda? Także tak, no świetne czasy dla inwestorów, nie? Pięknie jest, nie?
No, zastanawiam się, o zobacz, StoneX, SpaceX, ciekawe, czy to jest przypadkowy zbieg marketingu. No nieważne, zastanawiam się, bo toczy się taka dyskusja, czy Polacy w końcu nauczą się inwestować w spółki, które nie generują zysku.
To zawsze. Ale jakieś pamiętam, minimalne tam, tak.
Zawsze pamiętam prezesa IMS-u, który narzekał, że Polacy to tylko pytają EBITDA, ile EBITDA, kiedy zysk netto i jaka dywidenda, nie? A teraz mam wrażenie, że no, prym wiodą spółki, no oczywiście z branży kosmicznej, ale nie tylko, bo i te dronowe, tak, i tak dalej, że tak, że mówi się też o biotechnologii, że może przekonamy się do tego, żeby jednak gdzieś tam inwestować w te spółki wzrostowe, w spółki, które potencjalnie jeszcze przez kilka lat nie będą osiągały zysków, ale mają duży tak zwany total addressable market, tak, czyli ten TAM, i że tutaj no, inwestorzy będą wierzyć. Chociaż z drugiej strony oczywiście jakby to był z nami Grzesiek Zalewski, to by powiedział, że to jest właśnie sygnał tej gorącej hossy i że jak już wszyscy uważają, że nastąpił przełom i weszła nowa technologia typu AI czy kosmos, która zmieni życie wszystkich i warto za nią zapłacić każde pieniądze, to właśnie jest czas, kiedy należy wzmóc ostrożność.
Oczywiście, no ale zakładam, że będziemy też śledzili debiuty, wiesz, OpenAI, Anthropic, nie? Ten co tego Claude'a i tak dalej wypuszcza, że to też jeszcze to piękne czasy przed nami. No na razie SpaceX, który tam, nie wiem, tak widzisz, wyścig na Księżyc będzie brał udział i tak dalej. No bardzo dobrze. Wiesz co, jeszcze, przepraszam, ostatnie zdanie, to jeszcze co słyszałem, jeszcze może już nawet nie o giełdzie, ale też o gospodarce, nie? Że to, w jakim momencie jest polska gospodarka, że jakim warunki w Polsce do prowadzenia biznesu. Słyszałem same entuzjastyczne zdania, łącznie z czymś takim, że w Polsce jest bezpiecznie. To też taki był ważny, że inwestorzy zachodni, na przykład tacy inwestujący w nieruchomości, to też słyszałem, że to patrzą na Polskę, że widzą jeszcze potencjał do wzrostu, że okej, te ceny są wysokie już w centrach, powiedzmy Warszawy, ale jeszcze jest potencjał do wzrostu w porównaniu z jakimś, wiesz, Berlinem, Paryżem. I ważny fragment, że jest bezpiecznie i chyba uwierzyli, że wojny w Polsce nie będzie. Nie? Że mimo tego, że jesteśmy takim, no powiedzmy, że prawie przyfrontowym krajem, to choćby z takiego punktu widzenia jeszcze widzą w Polsce możliwości inwestowania i to też słyszałem na wielu dyskusjach.
Tak, no tutaj wiesz, złoty cały czas jest rekordowo mocny, no może rekordowo tam na przestrzeni ostatnich paru lat, no bo nie jakoś tam absolutnie historycznie, ale złoty jest bardzo mocny. Hossa jest, więc no wiele pokazuje tutaj się tych czynników, chociaż gdzieś też się obiłem o cykl tak jakby prezydentury Trumpa, że jakbyśmy nałożyli poprzednią kadencję Trumpa na obecną, to jesteśmy gdzieś w miejscu, w którym poprzednim razem nastąpił zwrot rynkowy właśnie chociażby na dolarze, a przez to i na złotym.
No to dobrze, to zobaczymy, nie? Zobaczymy, tam jeżeli przyjdzie nam te ETF trochę taniej odkupić. Dobrze, Radek, dziękuję ci bardzo. Cóż mogę powiedzieć, zapraszamy jeszcze, tak jak zaczęliśmy od tego, to może też możemy tak zakończyć, na Forfin. No, tak, największe bezpłatne wydarzenie tym razem o finansach i inwestowaniu w Polsce. Na PGE Narodowym, czyli to nie jest ostatni weekend listopada, przedostatni, 20-21 listopada, już dzisiaj się można rejestrować, prawda? To jakby, powiem dla osób, które były w zeszłych latach, przenosimy się na drugą stronę stadionu, bo tu się nie mieścimy i to aż boję się powiedzieć, no ale powiem, będziemy tam mieli 10 sal, 10 scen do zagospodarowania. Sam nie wiem, co się będzie działo, łapię się za głowę z przerażenia. Bardzo dobrze, wydarzenie będziemy mieli na pewno większe, w związku z tym niestety wakacje będą takie nie do końca odpoczynkowe, tak? Trzeba będzie tam jakieś działania, przedsięwzięcia, żebyśmy się wszyscy na tym stadionie, na tym takim, wiesz, święcie finansów osobistych, takiego inwestowania. No tym razem na trochę bardziej początkujących, ale na pewno wątków giełdowych nie zabraknie. W miejsce, w którym będziemy, to będziemy na pewno już po ustawie o OKI. Jeżeli ona pójdzie tak, jak ma pójść, to będzie podpisana prawdopodobnie. Tak? Więc prawdopodobnie będziemy w miejscu takim, że na przykład, nie wiem, domy maklerskie już będą mówiły. Będziemy gotowi na day one i będzie wyglądało to tak, tak i tak. No to z takich zmian.
A myślisz, że oni wystartują z marketingiem w starym roku, czy dopiero tak jakby, nie wiesz, jak to planują robić, czy od 1 stycznia odpalą budżety i
no coś będą musieli, żeby to nie było jakieś zaskoczenie, moim zdaniem, że jakieś podgrzewanie już powinno być, że teraz sobie strzelam jak będzie, nie wiem, ale tu strzelam, w starym roku będzie duży nacisk, wypełnij tam IKE, IGZE sobie u nas załóż, to tak zrobią, a w nowym roku bardzo dobrze, to IKX-y to nie zapominaj, ale już OKI może się robić. Nie?
I jak tak mi się przypomniał wątek, my tam już rozmawiamy chyba ponad rok, jest ten efekt kalendarza, nie? Że ludzie w starym roku umarzają spadkowe pozycje i żeby tam sobie podatek zoptymalizować, więc pamiętamy o tym, że na OKI prawdopodobnie nie będzie można tych walorów przetransferować.
Na 100% nie będzie można.
Sprzedać i kupić, więc prawdopodobnie mówi się też o tym, że będzie taki trend, oczywiście to nie jest żadna rekomendacja, żeby nie było, że inwestorzy planujący przenieść swoje środki, inwestycje na OKI będą sprzedawali akcje, no zakładam, że pod koniec roku, żeby z 1 stycznia czy tam 2 stycznia być gotowym zakupić te same walory na OKI. Więc być może ten efekt kalendarzowy pod koniec grudnia nam się troszeczkę wzmocni, co tutaj czujnych inwestorów powinno nastroić optymistycznie do jakichś tam rozegrań pozycji.
Tak, a jeszcze a propos podatków. Nie wiem, czy widziałeś, co XTB zrobiło. XTB zrobiło tak, byłem zszokowany, że tak
FIFO.
FIFO, tak, anty-FIFO, tak? Bo do tej tak, że jak kupujesz w XTB sobie coś, jakieś akcje, a 10 akcji czegoś, 10 akcji, tak po 10, kupowałeś, masz 100 akcji, to w tym momencie, jak chcesz zamknąć niepozycję, to możesz wybrać, powiedzmy, nie wiem, chcesz sprzedać 10 akcji, możesz wybrać, które chcesz sprzedać 10 akcji. Czy te pierwsze, czy te środkowe, czy te końcowe. Ja byłem do tej pory zawsze przekonany, że nie wolno tak robić, że jest FIFO i do widzenia. No ale aż dotarłem do zapisu, chyba ustawa o ofercie i obrocie, że jest, że jeżeli nie można zidentyfikować coś tam, to jest FIFO. No ale można zidentyfikować.
Okazuje, że można.
Ale jeżeli nie można, a jeżeli można, to okazuje się, że można. Mhm. I to zrobili. Czyli wiesz, to w dwie strony, że albo możesz, jak chcesz mi zapłacić jak najmniejszy podatek, zamknąć tę pozycję, żeby, którą kupiłeś najdrożej, żeby było jak najmniej podatków mm-hmm. do zapłacenia. Ewentualnie, jak jesteś na jakiejś stratnej pozycji i szukasz, co by to zamknąć, żeby mniejszy podatek zapłacić, to będziesz zamykał tę pozycję, żebyś miał kupione jak najtaniej, żebyś jak największy, jak najdrożej, żebyś jak stratę dużą wykazał i tak dalej. Super. Tak, ja już sprawdziłem, gdzieś tam na rachunku XTB coś tam mam pokupowane, tak po kawałeczku, to tak to działa właśnie. Dokładnie mogę wybrać, kliknąć, którą chcę zamknąć. Tego jeszcze nie można szatkować. Jak mam kupione, 1000 akcji, a potem 10 akcji i chciałbym zamknąć 250 akcji, to nie mogę sobie wybrać. To wtedy zamykam, według zasady FIFO, ale zakładam, że to też z czasem dla aktywnych, dużych inwestorów to też będzie możliwe do jakiegoś tam szatkowania. Fantastycznie to jest zrobione. No i tam wiadomo...
To zaraz prawdopodobnie, zostanie obudowane softwarem takim, że po prostu zaznaczasz, czy chcesz mieć maksymalny podatek, minimalny podatek, tak żeby tam nie musieć ręcznie tych pakietów, jak ktoś tam dużo ma pozycję w różnych okresach budowaną, czy uśrednianą.
Tak, będziemy taką listę na 17 ekranów, że oczywiście.
Tak, że tylko zoptymalizuj tak, żeby podatek był najwyższy, najniższy i super. Michał, mam prośbę, jakbyś pokazał swoją bluzę.
Tak, proszę bardzo. Dam tu tę bluzę z okazji 30-lecia Wall Street. Tak, była do kupienia na konferencji Wall Street. Tak, tutaj pytałeś mnie przed nagraniem, co to za 1997? Mm-hmm. To jest data pierwszej konferencji Wall Street. Tak, to już historia. Tak. No.
No i słuchaj, i kolejne 30 lat, rozumiem.
Strach mrugać, powiem ci. Jakbym też powiedział, Jezus Maria, 30 lat minęło. Tak wiesz, strach mrugać, bo zaraz będzie 40. No, co to się będzie działo?
Ale co, za rok w Gołębiu, Karpacz?
Na razie tak, chociaż wiem, że to nasza delegacja będzie jechała chyba do Pobierowa zobaczyć, co tam, jak tam. Tak? Natomiast to Pobierowo, o ile wiesz, czasami... Jak przenosiliśmy się kiedyś z Zakopanego do Karpacza, ileż to było narzekania, że ten Karpacz jest na końcu świata. W międzyczasie pobudowało się trochę dróg z Warszawy. To S8 jest eleganckie do Wrocławia i z Wrocławia już nie ma takiej tragedii. Tak? No to jak zobaczyliśmy sobie, ile wynosi droga i zarówno z Wrocławia, jak i z Warszawy do Pobierowa, oj to...
No to tak naprawdę konferencja zablokuje tam pół powiatu.
Tak, to jest wyzwanie, żeby tam dotrzeć, prawda? Nie, musimy zobaczyć oczywiście, bo o ile już jest taki medialny news, że Pobierowo się otworzyło i dla gości indywidualnych, tak, no to się dzieje i te wakacje już będzie można tam pojechać sobie na weekend, na tydzień, to nie wiem jak z centrum konferencyjnym. Tak? I też tak zdradzę, tam mruga, no trochę my pytamy przecież ludzi z Gołębiewskiego, jak tam, co tam, to oni nam sami powiedzieli, że nie chcą testować tam tego centrum konferencyjnego, żebyśmy to my byli pierwszą dużą konferencją, że niech tam się coś mniejszego zorganizuje, my jesteśmy, wiesz, specyficzni, milion rzeczy chcemy naraz robić, tak, to jest tam pewne wyzwanie, żeby to się prawidłowo wszystko odbyło. No niech to się, niech ruszy, ale oczywiście nie mówimy nie, bo no jak to nie jest żadną tajemnicą, że my się w hotelu Gołębiewski nie mieścimy od lat w Karpaczu, jak byłby większy obiekt dostępny, pewnie też byśmy zajęli, natomiast oczywiście ogromną zaletą, cechą Karpacza jest to, że jak ktoś, nie kupił sobie miejsca w hotelu, bo chciał sobie sam gdzieś zanocować, ma rodzinę w Karpaczu blisko i tak dalej, to Karpacz udostępnia ogromną bazę noclegową poza. Tak? Nie mieszkam w Gołębiewskim z różnych przyczyn, to mam 200-500 metrów dalej, nieskończoną tutaj liczbę różnego rodzaju obiektów hotelowych czy apartamentów do wyboru. Zdaje się, że w Pobierowie tak nie ma.
No i wiesz, i oczywiście to pamiętajmy, że Karpacz to nie tylko inwestowanie, więc oczywiście bieganie, koszykówka, piłka nożna. No szachy to jeszcze w Pobierowie się w hotelu gdzieś zmieszczą, nie? Tak. Ale tutaj cała ilość tych aktywności pobocznych.
Na Śnieżkę nie będzie można pójść, tam wiem, że dużo osób albo przyjeżdża w czwartek i idzie na Śnieżkę, albo w niedzielę, jak już się wymelduje z hotelu, to jeszcze idzie na Śnieżkę.
Tak.
No to w Pobierowie pójdziemy popływać, to ja zapraszam chętnie, to nie ma sprawy, to ja jestem tak, jak chętny do biegania, do pływania też jestem chętny. Tak, to tak też tak może być. Ale dobra, to pieśń przyszłości, będziemy się martwili za rok, teraz się masz, nie za rok, tak naprawdę no to też nie jest wielką tajemnicą, że jakiś tam termin mamy zarezerwowany na przyszły rok. No tak, tak to jest. Jak tego nie zrobimy, no to zaraz nam pouciekają, poucieka miejsce w hotelu, więc to niestety tak to już trzeba, na zakładkę, prawda? Więc 31.
No, przy dużej imprezie to wiesz, tej rangi, tak. to zdecydowanie tak.
Więc
to
prawdopodobnie 31. konferencja również w Karpaczu. Za sekundkę dosłownie zdradzimy datę. Zdradzimy datę, bo tam jeszcze jakieś ostatnie szachy. Szachy się dzieją. Także, ale nie mówię o takich fizycznych szachach, tylko o takich szachach z hotelem się dzieją. Nie? Dobrze, Radek, bardzo Ci dziękuję. Fajne podsumowanie. Gorąca prośba tutaj do naszych słuchaczy. Dajcie znać tu w komentarzach, tak, jak wam się podobało. Na co czekacie? Może macie jakieś specjalne zapotrzebowanie, że jakiś wykład to tu i teraz bardzo prosicie, to ja tam pozamieniam ewentualnie kolejność w Excelu, co się ma po kolei składać. A jak tylko się rozłączymy, to ja zaraz tam kliknę. No bo tak jak mówiłem, chyba wykład Bartka Szymy, tam wiesz, AI w służbie inwestora, żeby się pojawił. Radek zaraz zobaczy, gdzie twój wykład jest w kolejce, dobrze? Także to też.
No mój taki ponadczasowy, mam wrażenie, więc tam nie mówiłem o bieżących tematach, więc myślę, że on trochę może poleżeć, ale mam wrażenie, że powiedziałem bezpiecznie, nadzorowi się nie narażę, więc raczej nie musimy tutaj decydować, czy go w ogóle można publikować. No napiszcie w komentarzach, czy byliście u mnie, czy byliście na innych wykładach, czy wam się podobało, w ogóle co wam się podoba w konferencji, bo ja naprawdę to jest fenomenalne, że idziesz z wykładu na wykład, czy z miejsc, z punktu w punkt i z 10 osobami rozmawiasz, w ogóle tu staniesz, tam staniesz, to no, dla wielu osób na Wall Streetie problemem jest przejść z punktu do punktu, bo tu z kimś pogadasz, tam z kimś pogadasz i się okazuje, że minęło pół godziny, więc to jest, no, to jest niesamowite święto polskiego rynku.
Dobrze, dziękuję bardzo. To był podcast Echa Rynku. Nazywam się Michał Masłowski.
Radek Chodkowski, pozdrawiam serdecznie.
Do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem.